Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szybko, nie wiem, czy się tego spodziewaliśmy, czy nie, ale parę, jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, Mark Brzeziński odchodzi z Warszawy, z placówki, z ambasady. Dlaczego i jak to odczytać?
No rzeczywiście jego deklaracja jest jasna. Po pierwsze należy to wiązać z podpisanym porozumieniem między ekipą Bidena a Trumpa, jeśli chodzi o przekazywanie przy ten proces przejmowania kompetencji przez prezydenta elektora. To jest skomplikowana maszyneria. Pamiętajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest szefem rządu. W istocie to on sprawuje realną władzę, mając do swojej dyspozycji specjalistów kierunkowych, sekretarzy w tej polskiej nomenklaturze, ministrów, którzy realizują określone działania i w związku z podpisanym porozumieniem prawdopodobnie także kwestia dla Trumpa bardzo istotna, dotycząca Polski, była uwzględniona. Pamiętajmy ten słynny telefon prezydenta Trumpa do prezydenta Polski, kiedy 11 listopada zadzwonił, aby złożyć nam życzenia narodowi polskiemu w związku z naszym świętem. Amerykanie, zresztą pamiętajmy, 13 poprawka Woodrow Wilsona dotycząca właśnie powstania państwa polskiego, w tym jego słynnym wystąpieniu, w którym 14 poprawka mówi o Lidze Narodów, a więc o powstaniu wielkiej koncepcji porządku po zakończeniu I wojny światowej. W związku z tym można powiedzieć, że te relacje amerykańsko-polskie i świadomość tego, jaką rolę w wielu kluczowych momentach odgrywały Stany Zjednoczone, to głęboko tkwi w świadomości Trumpa, dlatego że on podczas tej rozmowy także dał mocno do zrozumienia, że ma świadomość, iż zwycięstwo jego, szczególnie w tych swing states, w tych stanach, które zwykle decydowały, tych sześciu stanach, to co najmniej w trzech, to właśnie Polonia Polska odegrała kluczową rolę. Szczególnie jeśli analizujemy sytuację na poziomie hrabstw, w tym, że Trump we wszystkich tych sześciu stanach wygrał. To jest łącznie ponad 44 głosy elektorskie. Bardzo, bardzo istotny element, jeśli spojrzeć na skalę zwycięstwa, ale także na świadomość, że Trump doskonale rozumie, iż ta decyzja Polonii amerykańskiej miała istotne znaczenie w skali jego zwycięstwa i przypominała w wielu elementach to, co się stało w 2016, bo wtedy też to głosami Polonii głównie Trump wygrał. W 2020 roku nie. Polonia okazała się wyjątkowo wstrzemięźliwa, głównie oddała głosy na Bidena, więc można powiedzieć, że Trump po pierwsze ma świadomość znaczenia Polonii amerykańskiej, ale po drugie to był chyba wyjątkowy okres, jeśli chodzi o relacje, strategiczne relacje amerykańsko-polskie, ta jego pierwsza prezydentura. Wiele ważnych rzeczy się wówczas zdarzyło, także jeśli chodzi o dyslokację amerykańskich żołnierzy, stała baza w Polsce. No pamiętajmy, że gdyby nie determinacja, z jaką Tusk walczył z tarczą antyrakietową, wówczas kiedy prezydent Bush zaproponował nam udział w wielkim projekcie, no coś nieprawdopodobnego. Amerykanie chcieli nas włączyć w projekt strategicznej tarczy. Ta koncepcja pamiętająca jeszcze czasy Reagana, więc gigantyczna operacja, gigantyczne strategiczne przedsięwzięcie, ponad 1 300 000 000 000 dolarów Amerykanie w ten projekt gotowi byli włożyć i bazy miały być tego systemu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, a radar w Czechach. No i Niemcom się to tak bardzo nie podobało, tak bardzo się to nie podobało Putinowi. Ta presja przełożyła się na sposób, w jaki wówczas zachowywała się, jak pamiętamy, polska dyplomacja, ale także sam Tusk. No, pamiętamy, najpierw pojechał po konsultacje do Berlina, później z tymi konsultacjami pojechał do Moskwy, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych, kręcąc nosem i jakby zupełnie nie wspominając o tym, że podczas tej słynnej rozmowy, która się odbyła w Moskwie z Putinem, Putin zaproponował mu nie mniej, nie więcej, tylko rozbiór Ukrainy. No to jeśli przybywa do prezydenta państwa atomowego z jakąś propozycją dobrych relacji, resetu w relacjach, w zasadzie totalnej demolki tak naprawdę polityki wschodniej wobec Rosji, i na wejście dostaje cios, bo ten polityk mu proponuje rozwalenie całego porządku geopolitycznego w Europie. I on nic nie mówi, tylko dalej kontynuuje reset, jeszcze pogłębia, przyspiesza reset i nie mówi o tym ani w Waszyngtonie, prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Już drobna uwaga, nie mówi nic także polskiemu prezydentowi, ukrywa ten fakt. A jak ukrywa zbrodnie, no to powiedzmy sobie, co oznacza polityk w dzisiejszym świecie, który ukrywa bardzo ważną informację dotyczącą tego, z jakim człowiekiem mamy do czynienia w przypadku Putina. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że Trump ma świadomość, jak istotną rolę Polska odgrywa także w relacjach amerykańsko-polskich podczas jego prezydentury, a ta rola urosła. Tak znacząco urosła, że wielu analityków, na przykład z takich znaczących centrów jak Atlantic Council, ale nie tylko, pisało o tym, że się centrum Europy przesuwa na wschód i że to Trójmorze z dominującą pozycją Polski stanowi nowe centrum Europy. Jak pamiętamy, to się spotkało z potężną kontrą ze strony Niemiec i także tych starych państw unijnych, które były oburzone, że oto ta świeża krew, te młode z punktu widzenia doświadczeń w Unii Europejskiej państwa zaczynają potężnie dominować i budują największą armię. A pamiętajmy, że w polityce, jeśli ktoś umie wykorzystywać siłę armii, to jest to bardzo istotny czynnik oddziaływania. To jest po prostu także wzrost znaczenia i potęgi państwa, także w wymiarze politycznym. No i jak wiemy, to naprawdę był czas, kiedy Trump podłączył się, dał dużo energii wielkiemu projektowi Trójmorza. Wielkiemu projektowi, który miał zmienić zupełnie pewną logikę geostrategiczną całej Europy, bo z tej takiej logiki Berlin-Moskwa, czyli wschód-zachód, gdzie Polska była takim transmitterem, ale często też doznawała z tego powodu dramatów w związku z tym zgniataniem przez Niemcy i Rosję w różnych epokach przy daleko idącej współpracy strategicznej obu tych państw. I tu raptem pojawia się wizja, że można zbudować potężne wzmocnienie. Nowy projekt w kategoriach wizji przebudowującej się Europy, a więc tą oś północ-południe. I w konsekwencji Polska stanie się jakby słożnie, stanie się punktem kluczowym już nie na jednym kierunku, kiedy głównie doznaje tego zgniotu między Berlinem a Moskwą, ale stanie się jakby takim bardzo istotnym elementem, sercem projektu północ-południe-wschód-zachód. A więc ranga strategiczna Polski radykalnie wzrośnie. Co więcej, ranga tego regionu wzmocni się, dlatego że Trump zaproponował, słuchajcie, jeśli zbudujecie transmisję w postaci na przykład gazociągów od północy do południa, czy na przykład od Świnoujścia po Chorwację, po Krkę, gdzie miał powstać i budowany był właśnie taki wielki terminal, który miał przyjmować z jednej i z drugiej strony gaz, to będziecie uniezależnieni od polityki energetycznej Niemiec i Rosji, którzy będą chcieli zdusić was, narzucając wam cenę energii, wysoką cenę energii. Będą pochłaniać waszą energię, będą pochłaniać wasz dynamizm gospodarczy, biorąc to dla siebie, poprzez narzucanie wam bardzo wysokiej ceny energii, a w związku z tym zmniejszając konkurencyjność waszych gospodarek. No i Trump rzeczywiście bardzo intensywnie włączył się do tego projektu Trójmorza, który Putin uznawał za największe zagrożenie dla przyszłości Rosji. No jak wiemy, Biden zaczął od wzmocnienia osi wschód-zachód, czyli odpuszczenia Nord Stream 2. To, co zablokował Trump, to Biden pierwszą decyzją odblokował, czyli postawił na relacje niemiecko-rosyjskie kosztem relacji z Polską. Taka jest brutalna prawda, jeśli chodzi o początek prezydentury Bidena. No i zaczął właśnie od Brzezińskiego, Marka Brzezińskiego, który przybył tutaj do Polski z wielkimi projektami LGBT, bo pamiętajmy, jednocześnie Biden zaczął, co jest do dzisiaj kuriozum swoistym, bo jeden z pierwszych okulników, jakie wysłał do wszystkich ambasad Stanów Zjednoczonych na świecie, to był okulnik, że trzeba wspierać we wszystkich tych państwach rewolucję LGBT, czyli w Pakistanie, Afganistanie, w wielu innych regionach, które za przeproszeniem odebrały to jako rodzaj nonszalancji amerykańskiej i zupełnego niezrozumienia, jak wygląda współczesny świat. No, Mark Brzeziński też słynął z różnego rodzaju tego typu projektów i tutaj wspierała go jego taka partnerka, jak to Brzeziński określał, osoba, która miała bardzo dobre relacje z TVN-em, z Gazetą Wyborczą, i pani Olga Lonowicz gościła tych wszystkich, którzy naprawdę na 10. miejscu mieli kwestie patriotyzmu polskiego, interesów polskich. No, to wszystko, z czym mamy do czynienia, obserwując na bieżąco owe transmisje nadawane przez TVN, Gazety Wyborcze. A więc tych, jak pamiętamy, Gazeta Wyborcza była tym pismem unikat w skali świata, która była osobiście zaproszona w osobie redaktora naczelnego na Forum Wołodajskie, czyli najważniejszy instrument oddziaływania propagandowo-ideologicznego Putina, wymyślony przez niego i przez grono jego współpracowników, a jednym ze współpracowników Putina uczestniczącym w Forum Wołodajskim jest Sirii Karaganow, to ten, który zaproponował, aby rzucić bombę atomową na Poznań. No więc w takim towarzystwie pan redaktor naczelny Gazety Wyborczej, który bardzo lansował panią Olgę Leonowicz, partnerkę pana Brzezińskiego, to się wszystko odbywało.
Ale też szybkość tego złożenia, na ile to jest tak, że to świadczy o tym, że Donald Trump chce szybko wymienić placówkę, na ile to jest rutynowe i wymaga z jakichś takich poza nadzwyczajnych umów między ambasadorami, czy konkretnie Markiem Brzezińskim, a Donaldem Trumpem i jego administracją.
Tutaj naprawdę wyraźnie widać, że Amerykanie liczą na istotne znaczenie Polski. To wynika z szerszej perspektywy polityki Trumpa, ale także z pewnej wyjątkowości relacji. Pamiętajmy, że prezydent Duda jest jedynym politykiem europejskim, dosłownie jedynym. I to mówię poważnie. Jedynym, który miał dobre relacje zarówno z prezydentem Bidenem, jak i z kandydatem na prezydenta, prezydentem Trumpem. To jest absolutny fenomen i sam fakt, że bardzo skutecznie obsadzone były dwie opcje, przy czym rzeczywiście mięta była bardziej w relacjach prezydent elekt Trump i prezydent Duda. W związku z tym można powiedzieć tak, w momencie szaleństwa, bo ja naprawdę czytałem gigantyczne opracowania napisane i tworzone przez różnego rodzaju think tanki w Berlinie, w Paryżu, które przygotowywały się na to, co by było, gdyby Trump wygrał, jakie trzeba różnego rodzaju kombinacje tworzyć i tak dalej. No był absolutny lęk, histeria nakręcana przez Berlin, bo oczywiście Berlin obstawił kandydaturę Harris, jakby w ogóle nie widział innej opcji. I raptem w tej sytuacji, która nastąpiła, potężnie wzrosła pozycja prezydenta Dudy. Pamiętamy przecież, że tu już była przygotowana pewna opcja rozjechania prezydenta Dudy przy pełnej akceptacji Berlina, przy pełnej akceptacji Unii, gdzie już były plany w zasadzie wprowadzenia modelowego rozwiązania zniszczenia demokracji. No bo przecież to, co obserwowaliśmy, to, co obserwujemy, to jest rzecz absolutnie nie mająca precedensu. Znaczy w historii Unii Europejskiej nigdy dotąd nie poważono się na tak przerażający eksperyment, żeby rzucić w kąt jakiekolwiek iluzje, że o to chodzi, o jakieś zasady demokratyczne, tylko po prostu rozjechać, dokonać stworzenia rządu autorytarnego na jakiś czas, który to rząd autorytarny na jakiś czas ma dokonać pewnej czystki, strategicznej czystki, czyli zrobić takie współczesne obozy, w których się pomieszcza tych niewłaściwych ludzi, otoczy się ich zonami, nie dopuści się ich do uczestniczenia. To znaczy to są ci B Europejczycy, B ludzie, którzy mają być wykluczani od generałów. No, przykład generała Gromadzińskiego. Praktycznie po ludzi z aparatu bezpieczeństwa, po naukowców, po administracji, po szefach biznesu. No, generalnie wprowadzona zasada, że ma powstać autorytarny model państwa Tuska, który dostanie pieczątkę Berlina, że oto możecie tego typu działania przeprowadzać. Pamiętajmy przecież, modelowe rozwiązania tego, co ma powstać w Polsce, powstawały w Niemczech. To prasa niemiecka pisała, na co sobie może pozwolić Tusk? No w zasadzie na stworzenie namiastki państwa putinowskiego, ale już bez udawania. Tutaj zrobiono rzeczy, których nigdy wcześniej w Unii Europejskiej żaden przywódca nie zrobił. Jak na przykład odcięcie sygnału telewizji publicznej, co jest o tyle istotne, że Polska jest w strefie toczącej się największej wojny w Europie od zakończenia II wojny światowej, a to jest element infrastruktury krytycznej. I dla Rosjan ta wiedza, którą zdobyli, obserwując jak polski rząd masakruje całą sferę informacji, kluczowy element z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Później jak tworzy bez precedensu w historii dziennikarstwa światowego mechanizmy prześladowania dziennikarzy, prześladowania redakcji.
I na to nie ma reakcji, ale tutaj też zrobiłbym coś bez precedensu w Odysei Wyborczej. Panie profesorze, zrobiłbym krótki antrakt, przerwę w naszej rozmowie. Nie wiem, czy pan profesor ma chwilę czasu. Wpuścimy serwis informacyjny i w tym momencie o tym, na co robi obecna władza i na co ma przyzwolenie zagraniczne także poprzez działalność, jak rozumiem, administracji amerykańskiej, no, reprezentowanej w Polsce przez pana ambasadora ciągle jeszcze przez parę tygodni Brzezińskiego, byśmy opowiedzieli za kilka minut. To jest do...
Dobrze.
No to
dobrze.
Tu stawiamy trzy kropki. Za chwilę do rozmowy z profesorem Piotrem Grochmalskim wracamy i w ten rzeczywiście po raz pierwszy ćwiczony w Odysei Wyborczej sposób przejdziemy do serwisu informacyjnego. W studiu jest Arkadiusz Jarzecki. Po 11:04 to teraz już wiadomości, a zaraz potem wracamy do Odysei Wyborczej i wracamy do rozmowy z profesorem Piotrem Grochmalskim za kilka minut. A my wracamy do rozmowy z profesorem Piotrem Grochmalskim. Łukasz Jankowski, witam państwa ponownie i pana profesora ponownie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, również witam ponownie.
Przerwaliśmy i zakończyliśmy pierwszą część rozmowy w tym momencie, kiedy pan mówił o tym, jak obecna koalicja rządząca poczynia sobie w mediach, jakie podejmuje decyzje, no ale też kontekst zagraniczny, że te decyzje, chociażby co do przejęcia siłowego TVP, co do cenzurowania konferencji, nie wpuszczania dziennikarzy konkretnych stacji na konferencje prasowe premiera, i że to się nie spotykało i nie spotyka do tej pory z reakcją czy Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych. Teraz to się zmieni, kiedy Warszawę opuszcza Mark Brzeziński, przedstawiciel chyba nie tyle Stanów Zjednoczonych, co przedstawiciel liberalno-lewicowych elit, a na jego miejsce przyjdzie ktoś inny, mianowany już przez nową administrację w Waszyngtonie, kogoś mianowanego przez Donalda Trumpa.
Z pewnością tak, ale to jednak trzeba z jakimś takim smutkiem skonstatować, że człowiek, który wywodzi się z rodu Brzezińskich, no, którego dziadek był przecież wybitnym polskim ambasadorem, wybitnym prawnikiem, ambasadorem, uczestnikiem wojny 1920, człowiekiem, który tworzył związek Polonii, światowej Polonii, współtworzył, jeden z naprawdę z wielkich postaci. Tadeusz Brzeziński, który umarł w 90 roku, a więc żył stosunkowo długo. To była absolutna legenda, jeśli chodzi o polski patriotyzm, jeśli chodzi o myślenie o sprawach polskich. On odegrał bardzo istotną rolę w bardzo wielu rzeczach. No ale też przekazał swoim dwóm synom, między innymi Zbigniewowi Brzezińskiemu i Lechowi Brzezińskiemu, taką ogromną wiedzę o wczesnym świecie. On przecież był dyplomatą w Lipsku, Charkowie, znał Niemcy, Francję, był w Lille, był w tym czasie, kiedy Żydzi raptem odkrywali, że mają polskie paszporty, kiedy rosła presja niemiecka po zwycięstwie Hitlera na Żydów. Raptem naprawdę bardzo dużą pracę wykonywało nasze przedstawicielstwo w Lipsku, ale on był też w Charkowie, czyli w tym czasie, kiedy był ta klęska głodu, koszmarne rzeczy. Także był przedstawicielem Polski, więc on wywiózł do Montrealu, kiedy wjeżdżał tam ze swoją rodziną tuż przed wybuchem wojny, ogromną kompetencję i wiedzę. I tą wiedzę, tą miłość do Europy przekazał Zbigniewowi Brzezińskiemu. No, Brzeziński był w którymś momencie drugą osobą w państwie. No, w czasach przecież prezydenta Cartera wszystko, co szło na biurko Cartera, co dotyczyło kwestii bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, przechodziło przez ręce Brzezińskiego, musiał mieć jego podpis. I on każdego dnia referował w krótkich słowach Carterowi całą sytuację na świecie. On mu przedstawiał świat, on wyjaśniał mu świat i rzeczywiście Brzeziński. Także w tych przecież relacjach, które budował z Polską. Carter chwilę później pojawił się w Polsce. Przecież to też wyjątkowe wydarzenie, ale później Brzeziński odgrywał naprawdę istotną rolę w takim budowaniu tego polskiego lobbingu. No jego żona z rodziny Beneszów, czyli prezydenta Czechosłowacji, to też przecież bardzo, bardzo ważne środowisko. Nadine Albright, pierwsza szefowa spraw zagranicznych rządu amerykańskiego, no, z Europy Środkowej, z Czech, no to jest a jednocześnie uczennica Zbigniewa Brzezińskiego, to pokazuje rzeczywiście, że Brzezińscy mieli swoją pozycję, jeśli chodzi o tą elitę amerykańską. No, oczywiście demokratyczną, ale Brzeziński także wielokrotnie doradzał republikanom. No, a jego syn, Jan Brzeziński, ewidentnie człowiek bliski republikanów. Człowiek związany z analityką na najwyższym poziomie amerykańskim. Mowa o bracie Marka Brzezińskiego. Więc można powiedzieć, że można było liczyć po prostu, że Brzeziński dokona poważnej pracy na rzecz dobrych relacji, czy strategicznych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską, bo my doskonale wiemy. I to wojna na Ukrainie pokazała, że ewentualne zaufanie daleko idące w tym, że Niemcy nas obronią, ta naiwność, którą swego czasu zaprezentował między innymi Sikorski, on tam mówił, że się boi, jak Niemcy są za mało ekspansywne, że Niemcy powinny przejmować władzę, prawda, słynnego wystąpienie, które było szokiem to można powiedzieć, że Brzeziński miał dużą robotę do wykonania, bo oczywistą rzeczą jest, że możemy tak naprawdę liczyć na Amerykę. I Europa może tak naprawdę liczyć na Amerykę i doskonale widzimy, że Europa sama się nie obroni i dotyczy to także Polski. Natomiast mając lewar, mając silne relacje strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, a więc to, co przez lata realizował Antoni Macierewicz, który jest tak stępiony w tej chwili. To był przecież jeden z tych wizjonerów obok późniejszego premiera Olszewskiego, obok Piotra Naimskiego, którzy już niepamiętne czasy temu mówili, że Polska musi wejść do NATO, że Polska musi mieć strategiczne relacje atlantyckie. To była garstka ludzi, która wtedy tak myślała. I ta wizja się spełniała. I raptem pojawia się taka okazja przed Markiem Brzezińskim, a on to sfrymarczył. On to sfrymarczył także, jeśli chodzi o cały dorobek jego rodziny, jego ojca, jego dziadka. To jest smutne i to rzeczywiście jakaś głębsza refleksja.
To już na koniec, bo powoli rozpocznie konferencja Karola Nawrockiego w IPN-ie na temat ważnej decyzji porozumienia polskich i ukraińskich ministrów spraw zagranicznych. Konkluzja, wyjazd trochę nagły, czy właśnie tak. Tak, uznajemy, że nagły, to jest, tylko się podpytam, panie profesorze, to jest szybki, nagła rezygnacja Brzezińskiego, czy tego się należało spodziewać? Proszę o taką krótką konstatację w tym aspekcie.
Spodziewałem się tego, ale to jest dobry znak, to jest pokazanie, że Polska odgrywa i będzie odgrywała bardzo istotną rolę w strategicznych relacjach.
Znaczenie dla obecnego układu rządzącego tej szybkiej, spodziewanej, ale jednak szybkiej rezygnacji ambasadora
Brzezińskiego. I to jest dobry sygnał przed zbliżającymi się wyborami.
Sygnał dla Donalda Tuska, że nie ma już bezwarunkowego poparcia Stanów Zjednoczonych?
Gorzej. Popisach, które Tusk zrobił, a więc taki agresywnej polityki wobec prezydenta Trumpa, wypowiedzi skandalicznej, czyli ten słynny, to jego słynne zdjęcie, które on opublikował w 2019 roku w tej jego hagiografii Szczerze, gdzie tam jest rozkładowe wielkie zdjęcie, gdzie on strzela w plecy, polski polityk strzela w plecy prezydentowi Ameryki. To jest po prostu hańba. Ja sobie nie wyobrażam, że polityk, który zrobił coś takiego, jeszcze chwali się tym zdjęciem, żeby on był w jakimkolwiek stopniu twarzą naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I człowiek, który uwalił nam wielki projekt, bo ta tarcza Brzezińskiego, która w tej chwili została wybudowana, ona nie ma nic wspólnego z tamtym projektem, nie ma nic wspólnego. To jest inna skala, inne wydarzenie. Myli się, fałszując tą rzecz, mówiąc, że to jest kontynuacja. Nie, to jest zupełnie nowy projekt.
A to jest konkluzja naszej rozmowy. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, wykładowca akademicki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.